Ekspresem przez historię. Przez historię.
28 marca 1576 roku do Polski przybył Stefan Batory.
To właśnie tego dnia Stefan Batory przekroczył granicę Polski w Śniatyniu. Cytujemy za portalem twojahistoria.pl. Nowy polski monarcha wybrany w grudniu 1575 roku na męża sprawującej władzę królewską Anny Jagiellonki opuścił Siedmiogród 21 marca, przekazując wcześniej władzę w księstwie swojemu bratu Krzysztofowi. Elekcja zarówno Anny Jagiellonki, jak i Batorego stanowiła wyraz sprzeciwu wobec władzy Maksymiliana II Habsburga, któremu Sejm elekcyjny 12 grudnia 1575 roku przyznał koronę polską. Habsburg, choć obwołany królem przez prymasa Polski Jakuba Uchańskiego, nigdy nie objął władzy w Polsce. Batory jako pierwszy wynegocjował i zaprzysiągł Pacta Conventa. Już w kwietniu 1576 dotarł do Krakowa. 1 maja odbył się w katedrze wawelskiej jego ślub z Anną Jagiellonką. Musiał poślubić 10 lat starszą i już przeszło 50-letnią Annę. Panna młoda, podobno delikatnie mówiąc, nie wykazywała się wielką urodą. Może dlatego, jak spekulują historycy, małżonek wolał spędzać czas na wojnach. Znalazł także chwilę, by zadbać o system monetarny, ale od początku. Stefan Batory na polski tron wstąpił w 1576 roku. Jego krótkie, niespełna 10-letnie panowanie zapisało się wieloma sukcesami. Monarcha m.in. zmusił do uległości Gdańsk, który nie chciał uznać jego panowania. Poprowadził zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie. Przyłączył Inflanty. Poszerzył granice Litwy. Zreorganizował sądownictwo, unowocześnił wojsko i założył Akademię Wileńską. A kończąc dzieło swoich poprzedników, doprowadził do unifikacji systemu monetarnego w Polsce i na Litwie. Ambicją Batorego było wzmocnienie kraju, którego pozycję osłabiły dwa bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta i ucieczka Henryka Waluzego. Integralną część tego planu stanowiła reforma systemu monetarnego. W obiegu funkcjonowały monety ostatnich Jagiellonów i rozmaite obce numizmaty. Te sytuacje wykorzystywali spekulanci, a ich ofiarą padała najczęściej uboga ludność. Pierwsze regulacje wprowadzała ordynacja mennicza z 1578 roku, a jej dopełnieniem było postanowienie ordynacji z 1580. Dla całej Unii Polsko-Litewskiej ustalono jednakową listę srebrnych monet. Były to talary, półtalary, szóstaki, trojaki, grosze, półgrosze, szelongi i denary. Ujednolicono wagę i stopę menniczą każdej monety. Na szczycie monetarnej drabiny pozostawał złoty dukat i jego wielokrotności. Jednostką obrachunkową był złoty polski równy 30 groszom. Osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie postanowień reformy uczyniono dwóch podskarbich, koronnego i litewskiego. Na potrzeby ujednolicenia systemu monetarnego pracowało 8 mennic, 4 państwowe funkcjonowały w Olkuszu, Poznaniu, Malborku i Wilnie. W Gdańsku i Rydze działały mennice miejskie, w Królewcu i Mitawie znajdowały się mennice lenne. Na polski rynek monety wybijała także książęca mennica siedmiogrodzka, w której Batory bił swoje monety jeszcze przed objęciem polskiego tronu. Ordynacja mennicza precyzowała, co powinno znajdować się na monecie. Przede wszystkim orzeł biały i litewska pogoń, herb króla, a dodatkowo herb podskarbiego. Nie wolno było bić monet z jednym herbem, na przykład tylko orłem. Na numizmatach oprócz herbów pojawiały się także rozmaite znaki mincerskie, które dziś ułatwiają identyfikację i pozwalają przypisać określoną monetę konkretnemu dzierżawcy lub mistrzowi mincerskiemu.
Ekspresem przez historię.